tytuł tygodnia.
Monika Raspen. Czartoryska. Historia o marzycielce. Warszawskie wydawnictwo literackie Muza S.A. Izabela czuła, że ta nauka jest jej niezwykle potrzebna. Po spotkaniach z Zaborowską zaczynała wierzyć, że pewnego dnia przestanie się rumienić w towarzystwie, a jej głos przestanie przypominać sopran dziewczynki i zamieni się w zmysłowy kobiecy alt.
Tytuł tygodnia.
Czyta Beata Chmielewska. Konfrontacja. Pałac Błękitny. Początek marca. Wieczór. Kilkadziesiąt osób zebrało się w salonie Pałacu Błękitnego, żeby pożegnać księcia i księżną Czartoryską przed czekającą ich długą podróżą po Europie. Cała Warszawa plotkowała o tym, że Lubomirska romansuje ze swoim kuzynem, pięknym stolnikiem poniatowskim, więc co chwila wśród rozmów padały razem ich nazwiska. Słowa piękny mężczyźni używali kpiąco, acz z lekką nutą zazdrości. Kobiety zaś w znakomitej większości uważały, że Antoś, jak nazywano go w rodzinie, jest taki naprawdę. Izabela nie należała do bezkrytycznych wielbicielek kuzynka, ale nie był obojętny jej sercu. Okazał jej wsparcie i czułość, których niewiele uświadczyła w najbliższej rodzinie. Bolało ją, kiedy słyszała opinię dziadka i teścia, że Poniatowski to mydłek o wielkich aspiracjach, który bardzo lubi życie na wysokim poziomie. Prawdą było jednak, że jeśli chodziło o jego przyzwyczajenia, było to życie ponad stan. Pokładał wielkie nadzieje w tym, że zostanie polskim królem. Mówił wprost, że to wreszcie załatwiłoby jego problemy finansowe, pozwoliłoby spłacić długi i kupować u antykwariuszy wymarzone dzieła sztuki i książki, którymi lubił się otaczać. Rozprawiano o jego kandydaturze coraz głośniej po tym, kiedy taką wolę publicznie i w swoich listach wyraziła caryca Katarzyna, dawna kochanka Antosia. Oczywiście teść Izabeli i jej dziad woleliby, żeby w przyszłości to jej mąż Adam włożył koronę. Ten zaś modlił się w duchu, żeby los zdecydował inaczej. Izabela uśmiechała się z zadowoleniem, mając w pamięci rozmowę z Antosiem sprzed kilku dni. Udawała obojętność, ale w duchu była bardzo rada, że wreszcie złapał się na lep jej komplementów. Miała zamiar to wykorzystać jeszcze przed wyjazdem. Tymczasem czuła wielką tremę, albowiem, prawdę mówiąc, ten raut był pierwszym tak dużym wydarzeniem, którego samodzielną gospodynią była w Pałacu Błękitnym. Zaraz miała zejść między gości, ale zapragnęła jeszcze na chwilę to opóźnić. Przysiadła na marmurowej ławeczce, we wnęce nad schodami do salonu, który pełnił dziś funkcję sali balowej. Był to doskonały punkt obserwacyjny, a kiedy otworzyła wachlarz, miała wrażenie, że czuje się niewidzialna. Przypomniała sobie, ileż to razy w życiu chciała zniknąć. Uśmiechnęła się. Wróciło do niej wspomnienie, jak bardzo marzyła, żeby rozpłynąć się w powietrzu w dniu swojego ślubu. Minęło kilka lat i choć pochowała dwoje dzieci, a mąż jej nie kochał, doceniała fakt, że wyrwała się spod kurateli babki Eleonory. Przezwyciężyła wiele trudności. Pokonała demony gnieżdżące się w jej duszy i chyba rzeczywiście była na dobrej drodze, żeby zostać panią własnego losu. Nadal jednak leczyła rany po surowym, bezwzględnym wychowaniu i łamaniu charakteru. Dalej miała problemy z poczuciem własnej wartości, bała się odrzucenia. Ciągle cierpiała od każdego złego słowa wypowiedzianego pod jej adresem, każdej uszczypliwości czy krytycznego żartu. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy będę potrafiła wejść między tych ludzi i rozmawiać z nimi na różne tematy jak równa z równymi. O tym, że miałabym stanąć u szczytu schodów i lekko dowcipnie powitać gości, nawet nie chcę marzyć, pomyślała ze smutkiem. Nad tym, żeby strach nie paraliżował jej w towarzystwie i żeby wreszcie nauczyła się czuć przyjemność z przebywania wśród ludzi, pracowała intensywnie od kilkunastu miesięcy. Nie sama pomagała jej w tym kuzynka pani Jabłonowskiej, rezolutna i zawsze uśmiechnięta Anna Zaborowska. Codziennie ćwiczyły przed lustrem to, co było kobiecie niezbędne, żeby mogła odnieść towarzyski sukces. Odważne spojrzenie, delikatne, lecz energiczne podawanie ręki, chodzenie z gracją, ale i energią, podnoszenie z wdziękiem przedmiotów, które upadły nie przez przypadek, a umyślnie upuszczone. Niektóre kobiety miały w sobie to wszystko od momentu towarzyskiego debiutu, tak jakby wyssały te umiejętności z mlekiem matki. Izabela musiała sporo się natrudzić, żeby jej ciało, spięte przez lęki, słuchanie przykrych słów i pokonywanie towarzysko trudnych sytuacji, wreszcie się rozluźniło, żeby wreszcie przestała się garbić i wstydliwie chować piersi. Jeszcze większym wyzwaniem okazało się dla niej publiczne zabieranie głosu. Tu czuła straszną blokadę. Piękne wypowiadanie się, które, jak twierdziła księżna Jabłonowska, było złotem, tak jak srebrem było milczenie, na razie stanowiło dla Izabeli coś nieosiągalnego. Izabelo, nie możesz mówić głosem, który brzmi, jakbyś mówiła: przepraszam, że żyję. Takiej osoby nikt nie będzie szanował. Jesteś księżną. Spójrz na mnie, prosiła pani Zaborowska i faktycznie prezentowała się tak, jakby urodziła się po to, by rozkazywać. Robiła to jednak zupełnie inaczej niż apodyktyczna szwagierka Izabeli, która słynęła z tego, że uwielbia dominować. Anna wyrażała swoje życzenia tak, że każdy był szczęśliwy, kiedy mógł je spełnić. Izabela czuła, że ta nauka jest jej niezwykle potrzebna. Po spotkaniach z Zaborowską zaczynała wierzyć, że pewnego dnia przestanie się rumienić w towarzystwie, a jej głos, kiedy była speszona i zdenerwowana, przestanie przypominać sopran dziewczynki i zamieni się w zmysłowy kobiecy alt. 1, 2, 3, policzyła w myślach i podniosła się. W tym momencie w jej kierunku zwróciło się kilkanaście głów i kilkanaście par oczu. Tylko bez paniki, pomyślała i tak jak uczyły ją Anny, uniosła podbródek i uśmiechnęła się. A potem położyła rękę na balustradzie i wolno zaczęła schodzić po szerokich schodach. Ćwiczyła to dzisiaj kilkadziesiąt razy. Powinno się udać. Jest całkiem dobrze, pomyślała, bo kilka osób odwzajemniło jej uśmiech, a niektórzy skinęli głowami. Tylko nie patrzeć pod nogi, przemknęło jej przez myśli. W tej samej chwili materiał sukni zaczepił się o obcas. Poczuła, jak traci równowagę. Przewracając się, zobaczyła tylko uśmiech Lubomirskiej i przerażone miny Jabłonowskiej i Zaborowskiej, które właśnie przybyły na uroczystość. Upadła na bok i stoczyła się z kilku ostatnich schodów. Odruchowo zacisnęła powieki, bo spodziewała się najgorszego. I zaczęło się. Usłyszała głośny, perlisty śmiech szwagierki. Aquilam volare doces? Uczysz orła latać? Lubomirska stanęła nad nią i wskazała na jej naszyjnik z diamentowym wisiorem w kształcie orła. Ogromnie zadowolona z sytuacji i z wymyślonego żartu, powiodła okiem po zebranych i roześmiała się jeszcze głośniej, szukając dookoła aprobaty dla swojego finezyjnego dowcipu. Ta żmija pragnęła ją podwójnie upokorzyć. Po ślubie z bratem kilkakrotnie wytykała Izabeli nieznajomość łaciny i dziś jeszcze raz chciała ją skompromitować. Nie wiedziała jednak, że młoda księżna 2 lata temu, od razu po pierwszym incydencie z nieznajomością tego języka, zaczęła się go intensywnie uczyć.
Tytuł tygodnia.